Amen, amen. Kontynuujemy rozważanie pierwszego listu do Koryntian. Przypomnę, że to był zbór założony przez Pawła i czytaliśmy o tym w Dziejach Apostolskich. Tam wyraźnie jest powiedziane, jak ten zbór powstał. Był tam ogromny sprzeciw ortodoksyjnych Żydów i Paweł wtedy odłączył uczniów i zaczął nauczać tych ludzi. Także działy się znaki i cuda i różne przejawy Bożej mocy. Paweł głosił tam słowo nie w mądrości mowy, ale chciał, aby ci wszyscy Koryntianie, którzy uwierzyli, polegali na Bożej mocy i żeby całkowicie byli tacy oddani Chrystusowi. Też ci ludzie mieli pełnię darów duchowych tam w Koryncie. Paweł, można powiedzieć, że Bóg użył go, żeby rozniecić te dary. Też dalej z listu dowiemy się, że mocno przejmowali się darami duchowymi, nawet bardziej niż innymi rzeczami. I taki paradoks, że przy tych różnych obdarowaniach duchowych, które wydawałoby się miały rozwiązać wszystkie ich problemy, zresztą niektórzy ludzie tak nauczają do dzisiaj, że to rozwiązuje wszystkie problemy, na przykład chrzest w Duchu Świętym, że rozwiązuje wszystkie problemy człowieka wierzącego. I wiele innych głupot jest uczone teraz współcześnie. Okazało się, że jednak jest wśród nich cielesność. O tym czytamy w trzecim rozdziale, od pierwszego wersetu. Tutaj taki cały akapit jest poświęcony właśnie temu problemowi, który był w Koryncie. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Bóg. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej mocy, swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. I tutaj Paweł nawiązuje, w tym fragmencie nawiązuje do podstaw, których nauczał wcześniej w Koryncie i które gdzieś zostały zapomniane przez tych ludzi. Niektórzy z nich być może pod wpływem takiego greckiego nastawienia, bo Grecy, dowiadujemy się o tym z pierwszego rozdziału, pierwszego listu do Koryntian, bardzo szanowali mądrość i szukali właśnie, był taki nawet kult mądrości. W Atenach wiemy, że tam szukali najnowszych nowinek, jakichś ciekawostek właśnie. Współcześnie to można by powiedzieć, przeglądaliby wszystkie strony internetowe i omawiali je, co tam nie znaleźli. Nawet wszelkie głupoty, znaleźliby stronę pewnie takiego czarownika, który tam wróży i tak dalej. Może niektórzy by oglądali telewizję i też szukaliby horrorów i nie wiadomo czego jeszcze. Jakichś różnych ciekawostek, nowinek. To jest właśnie taki kult mądrości. Jest bardzo niebezpieczny. I niebezpieczne jest też zapominanie o tym, kto daje te wszystkie dobre rzeczy dla człowieka. Kto daje zbudowanie. Tu mamy wyraźnie widzimy, że posługiwanie Bożych ludzi jest zależne od Boga. Tu czytamy, że każdy dokonał tyle, ile mu dał Bóg, tak? Czyli jeżeli komuś Bóg nie dał, to nic on nie może dać Bożego, ten człowiek. Choćby się nazywał prorokiem, jakimś apostołem, czy nauczycielem, czy pastorem, nieważna jest jego nazwa, jeżeli mu Bóg nie udzieli, to on nie ma co dać po prostu. Nie może nic dobrego dać, co pochodzi od Boga, jeżeli nie jest dane od Boga takiemu człowiekowi. Dlatego Paweł przypomina, że cały szacunek, cała chwała powinna być zawsze oddawana Bogu. To mi przypomina o tym, aby zawsze dziękować. W innych listach Paweł mówi, za wszystko dziękujcie. I powinniśmy za Boże sługi dziękować. Dziękować za różnych proroków, nauczycieli, których Bóg dał, ale też modlić się o nich, aby Bóg otworzył im usta. Zgadza się? W innym miejscu Paweł mówi, modlićcie się o mnie, aby dana była mi słowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. On prosił o modlitwę, o odwagę dla niego, o to, żeby miał słowa odpowiednie, żeby mógł to wypowiedzieć tak, jak należy. Wiernie, zgodnie z Bożą wolą. I w związku z tym to pokazuje nam, że takie ludzkie nastawienie typowe, to jest typowe też dla cielesności, chcę zaznaczyć. Cielesność szuka schronienia w innym człowieku. To jest typowe dla cielesności. Przeciętnie człowiek, to można powiedzieć, jest nie bez powodu jest porównany do owcy. I niektórzy ludzie, to można powiedzieć tak trochę złośliwie, że są jak kupa baranów po prostu, które szuka jakiegoś pasterza, który by je przygarnął i zaopiekował się, jakiegoś supermana, takiego niezłomnego, w którego cieniu można się schować. I mogę różnych rzeczy nie rozumieć, mogę być leniwy, a i tak mój guru będzie wiedział, co i jak. Ja przyjdę, go zapytam. No, trzeba wyraźnie zaznaczyć, to jest sykciarstwo. Sykciarstwo jest typowo cielesne. Tak? I takie nastawienie, gdzie człowiek opiera się na innym człowieku, to jest, Pismo mówi, że taki człowiek jest pod przekleństwem. Księga Jeremiasza o tym mówi, że przeklęty, kto na człowieku się opiera, a od Pana odwraca się jego serce. I także niedobrze być takim leniwym człowiekiem. To cielesność też wyraża się w lenistwie. Wszystko chciałbym szybko zdobyć, łatwo i żeby to nie bolało. Po prostu, tak? Bez żadnego wysiłku. I gdy mówimy tutaj o mleku i o stałym pokarmie, bo tutaj w tym fragmencie trochę o tym jest wspomniane, to trzeba zaznaczyć, że mleko wiąże się z tym, co jest podstawy nauki o Chrystusie. Tak? Dowiadujesz się, że łaską jesteś zbawiony, a nie z uczynków. Zgadza się? Dowiadujesz się, że Jezus za ciebie umarł, że zmartwychwstał. Dowiadujesz się, że masz wyznać ustami, że Jezus jest Panem i uwierzyć w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, a będziesz zbawiony. Tak? Dowiadujesz się, że o zmartwychwstaniu Chrystusa z Pisma Świętego, że dla Twojego usprawiedliwienia został On wzbudzony z martwych i to nadal wszystko jest mleczko. Trzeba zaznaczyć. To jest mleczko. Tam wszystko zrobił Bóg. Do ciebie należy co? Tylko przyjąć to. Nic więcej praktycznie. Przez wiarę przyjąć, uchwycić się Chrystusa, przemienić myślenie, że ty nie mogłeś się zbawić sam, zrozumieć to po prostu, przyjąć to zbawienie od Boga. I niektórzy mówią, że już wszystko, finito. Zostało zakończone. Koniec. I ciągle będą o tym mówić, ciągle będą się z tego cieszyć i tylko tym się zajmować. I ciągle tylko łaska, łaska, wszystko darmo, żadnego wysiłku, żadnego trudu, nic nie ma tam, nie ma z tych rzeczy właśnie. I to jest typowe dla niemowlęcia. Rzeczywiście niemowlę to co? Jak chce jeść, to się rozedrze w niebogłosy, dadzą mu jeść, zrobi kupę, wzięli, przewinęli i tak dalej. Wszyscy super, no ludzie, żyć nie umierać, można powiedzieć. Gorzej później z chodzeniem. Już nie można powiedzieć, chcę chodzić. Rodzic powie, to stawaj na nogi. No i staje, ale coś tu nie za bardzo. Się okazuje, problem jest. Trzeba jakoś stawiać te kroki. Tak? I to już przechodzimy do następnych etapów rozwoju. Tak jak u dziecka, tak i u chrześcijanina. Bóg oczekuje następnych rzeczy. Bóg mówi w swoim słowie w liście Piotra na przykład, że mamy do wiary dokładać różne rzeczy. Uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, później tam wytrwanie, powściągliwość i tak dalej. Poznanie trzeba dokładać, tak? Braterstwo, miłość, agapę. Te rzeczy mają być dokładane. I Piotr nawet mówi, dołóżcie wszelkich starań, żeby te rzeczy osiągnąć. Jak weźmiemy słowa Pana Jezusa z Ewangelii, to On mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jest bardzo ciekawe, że oddziela, nie łączy razem Królestwo Boże ze sprawiedliwością, ale właśnie nie tylko Królestwa Bożego, ale i sprawiedliwości Królestwa Bożego szukajcie. Tak? To jest pewien wysiłek. Znaczy, że to Bóg chce całe moje życie objąć teraz i chce dotykać całego mojego życia. Czy sprawiedliwie postępuję jako ojciec, czy ktoś jest matką, czy ktoś jest dzieckiem, czy jestem gdzieś podwładnym w pracy. Te wszystkie dziedziny życia Bóg nimi się interesuje i chce, żeby tam była wprowadzana Boża sprawiedliwość. Ja mam szukać, co jest sprawiedliwy w Bożych oczach. I nauka o sprawiedliwości jest już właśnie stałym pokarmem, który często nie podoba się ludziom, którzy za długo na mleku siedzieli. Po prostu. Mają smoczki, ciągną z butelki i jak coś głodują, to będą że jeszcze trzeba ich ponakarmiać tym mleczkiem. I jako taką się tam dobrze czują w miarę. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 13 werset i 14 mówią: każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Czyli to jest normalne na początku, że człowiek tak się cieszy, zbawiony, przeżywał Bożą obecność, taką właśnie pocieszenie, zachętę. No normalnie tak jak w kołysce. Normalnie. W kołysce, kołysany, tam gdzieś mama przytulała, jak głodny, pierś pod ręką. No super, no po prostu to jest, ja mówię, żyć, nie umierać. Niektórzy chcieliby tak całe życie. Chcieliby przyjść na zgromadzenie na przykład i tam, żeby była taka fajna atmosfera od razu. A że oni mają zrobić tę atmosferę, to nawet nie przyjdzie na myśl po prostu, bo jest niemowlęciem. Niemowlę oczekuje, daj. Daj mi, daj, ja nie dam radę, nic nie potrafię, nic nie umiem. Inny może... I popatrzcie, jeżeli ktoś zostanie tak na etapie niemowlęctwa, to bardzo łatwym materiałem jest dla sekciarzy różnego rodzaju. Dla różnych guru, którzy lubią takich przygarnąć i wszystko będą im tłumaczyć, wyjaśniać i uzależniać od siebie, tak? Nie od Boga. Dlatego Paweł zauważył ten problem w Koryncie, bo ci ludzie już stali się zależni od nauczycieli. Delektowali się, jakie nauki Apollos, jakie Paweł tam nauki głosi. Kłócili się jeszcze między sobą tam, bo zauważali może różnice w nauczaniu. Nasze poznanie jest cząstkowe, Paweł mówi mądrze w którymś fragmencie, tak? Dalej będziemy czytać to też w tym samym liście. Póki teraz jesteśmy, nie nastało jeszcze w pełni Królestwo Boże, poznanie nasze jest cząstkowe i różni nauczyciele z różnych stron mogą mieć podejście do różnych tematów właśnie. Mogą też mieć błędy w swoim nauczaniu. Tak się zdarza niestety. I dlatego naszym wzorem ma być Jezus. Jezus nawet powiedział, nikogo nie nazywajcie nauczycielem. Jeden jest wasz nauczyciel, Chrystus. Tak? Bardzo ciekawie. To jest odnośnie wyróżniania ludzi w jakiś tam sposób. I właśnie 14 werset, jeszcze 5 rozdział listu do Hebrajczyków. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Czyli oni nie byli uzależnieni, ci ludzie, od opieki duchowej nad nimi od pewnego momentu, ale stali się już takimi młodzieńcami, którzy sami potrafią karmić się Bożym Słowem, jak mówi apostoł Jan. młodzieńcy to ci, którzy już karmią się słowem i potrafią pokonać szatana, gdy ich zaatakuje. Osobiście. Mogą powiedzieć precz szatanie, mogą sprzeciwić się mu, mogą wziąć właśnie słowo, podobnie jak mistrz Jezus Chrystus, którego atakował diabeł na pustyni. Wiemy, że 3 razy użył Słowa Bożego, tak? Nawet i diabeł tam użył Słowa Bożego. Zobaczcie, trzeba umieć tym mieczem władać, to nie ma żartów, tak? To jest wykwintna sprawa, to nie jest jakaś prostacka. Ktoś może ci wziąć werset i powiedzieć, zobacz, jedziesz zaatakować, żebyś ty sam siebie poharatał tym mieczem. To jest możliwe. Niektórzy ludzie tak robią, że siebie sami dobijają Słowem Bożym. Zamiast zbudować siebie, zamiast użyć Słowa Bożego do budowania, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby być doskonałymi, to siebie pognębiają do niedoskonałości i żeby jeszcze gorzej było w ich życiu. To taki cel Bożego Słowa? My nie czytamy o tym. Czytamy zupełnie inny cel Bożego Słowa dla wierzącego człowieka. Czyli władze poznawcze ty masz używać, ja mam używać, my ponosimy za to odpowiedzialność w naszym życiu i mamy je długo używać. A nie sobie tam jak leniwiec jakiś, właśnie jak cielesny taki baran, który szuka, gdzie by kto mu tłumaczył i wszystko najlepiej tamten wytłumaczy. Kiedyś byłem na takim zgromadzeniu, ktoś mówi, no ty pastorze, najlepiej mi tu wytłumaczysz, ja nie muszę tu myśleć. No ja myślę, no, ciekawie człowiek rozumuje. Zamiast dołożyć starań, modlić się do Boga, przekartkować Biblię. Są różne materiały biblijne teraz, trzeba zaznaczyć. Są konkordancje, słowniki biblijne, wiele innych rzeczy jest i to należy do nas. My możemy właśnie dołożyć starań, jak to mówi apostoł Piotr, żeby rzeczy zrozumieć i żeby one wydały owoc w naszym życiu. I my, jeszcze jako duchowi ludzie, trzeba zaznaczyć, duchowy człowiek nie ucieka przed konsekwencjami swoich czynów. Cielesny chce, dlaczego szuka takiej opieki, takiej niemowlęcej opieki ciągle? Albo chce, żeby w razie czego to inny ponosił odpowiedzialność. Tak mówią nawet ludzie religijni. Oni mówią, nasi przywódcy tutaj w razie czego będą winni. My tylko wykonujemy rozkazy, tak jak mówili naziści. Zamordował ilość Żydów, mówi, ja wykonywałem rozkaz po prostu, tak? Człowiek sobie widocznie wtedy się pocieszał, że wykonuje tylko rozkaz, winny będzie tamten. I w razie jakiejś herezji, to fachowcy będą winni, bo fachowcy nas uczyli, fachowiec się pomylił, no i trudno, tak? Pamiętam kiedyś jednego człowieka, który zapytał mnie, jak my nauczamy w Olecku tu odnośnie uczęszczania na nabożeństwa, bo mówi, różne nauki są. On już różne nauki słuchał. Ja myślę, Boże drogi, co mu powiedzieć? Będzie kolejna nauka do kolekcji. Tym razem z Olecka jakiegoś tam na północy Polski. Ale chwała Bogu, przyszła myśl. I zadałem mu pytanie, a co twoje sumienie mówi, bracie? Poczerwieniał człowiek i powiedział tak, jak mówi Słowo Boże, tak jak ja też to rozumiem. Mówicie o nieopuszczaniu zgromadzeń i tak dalej, różne takie miejsca zaraz mi się przypomniały. I mówię, to czyń to, będziesz żył, nie? Jak można wierzyć jakimś nauczaniu, które namawia nas do pychy albo do bogacenia się i jeszcze cieszenia się, że to nie jest źle? Właśnie, że tylko myślę o dolary w oczach mam, jak ten Sknerus McQuatch, albo jeszcze inne jakieś zaspokajanie swoich żądz pod płaszczykiem, że to nie jest złe, bo chcę użyć Chrystusa. My tu niedawno słyszeliśmy ten cytat, ten, który pokłada tylko w tym życiu nadzieję w Chrystusie, jest ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godzien. Tylko w tym życiu. Znaczy, my żyjąc tu na świecie potrzebujemy Boga do naszych codziennych spraw, oczywiście. Ale jeżeli tylko tak używamy Boga, to jesteśmy najbardziej pożałowani godni ze wszystkich ludzi. To jest bardzo przykre. Tak, i wracając teraz do tego 3 rozdziału. Zwróćmy uwagę tu na trzeci werset. Objawy cielesności są także w zazdrości. Niekiedy chrześcijanie to uważają, że to są jakieś konkursy tutaj. Kto od Boga więcej coś dostanie? Ktoś dostał spadek, to Boże drogi, czemu ja nie dostałem? Dlaczego taki jakiś nie do końca duchowy dostał spadek? Albo dostał dobrą pracę? Albo powodzi się w jakiejś rodzinie? Wzrost można poznać, że ktoś słysząc o tym mówi, chwała Bogu, cieszę się z tego, niech się ludziom powodzi. Ja chciałbym jak apostoł Jan powiedzieć, żebyś tak dobrze się miał, jak się ma twoja dusza. Zgadza się, to są chrześcijańskie życzenia człowieka, który ma jako taki wzrost. Natomiast coś takiego, co na taki film jest Dzień Świra i tam jest modlitwa Polaka, nie wiem, czy w każdej wersji tego filmu, chyba nie, co Dawid, nie w każdej wersji jest ta modlitwa Polaka. Polecam posłuchać tam. Różne tam są takie straszne życzenia pod adresem różnych sąsiadów, niewygodnych ludzi i tak dalej. I niech mu krowa zdechnie, niech mu coś tam się stanie i jeszcze inne rzeczy. Nie ma nic wspólnego z Duchem Chrystusowym. I to nie ma co mówić o wzroście. Tutaj nawet wstyd byłoby mieć ileś lat w Chrystusie i pozostać takim niemowlęciem, ale jeszcze na dodatek szkaradnym, który ma już zęby, gryzie, kopie, drapie po prostu pazury jak u krugulca jakiegoś. I jest bardzo niebezpieczny. Jakieś kolce mu powyrastały, się ocierał ludzi, rani ludzi i tak dalej. Boże, uchowaj po prostu, no, od czegoś takiego. I teraz on będzie zazdrościł innym ludziom, że im się powodzi, że są zdrowi, że coś tam, że inne jeszcze rzeczy się dzieją. Będzie się kłócił, tu kłótnie właśnie. Jeszcze ja czytałem to w oryginale, ten fragment, to tam są jeszcze podziały, czyli że ludzie dzielą się między sobą na frakcje, jedni z drugimi nawet nie rozmawiają. Ktoś odwiedził zbór w Anglii, polski zbór, i przestał więcej tam chodzić, bo się okazało, że w kubkach ludzie po nabożeństwie się zbierają. Jedna kubka takich, druga kubka drugich, trzecia tak, jeszcze innych. Kubka siedzi w kubce, po prostu z drugą kubką nic wspólnego nie ma, po prostu. I kubki zajmują się swoimi rzeczami tylko, więc jak ci ludzie nowi przyszli, to nie mieli do jakiej kubki podejść. Kubka żadna ich nie wzięła i poszli sobie, po prostu. Inaczej było już w drugim kościele, gdzie tylko po angielsku mówiono, tam od razu ktoś podleciał do tych ludzi, zapytał, kim są, gdzie mieszkają, jak można ich odwiedzić i tak dalej. Zupełnie inna sytuacja, zupełnie inne zrozumienie rzeczy. Popatrzcie, jak można zdziwaczyć. Można zdziwaczyć po prostu i zostać na tym poziomie mleka i pocieszać się. My mieszkamy w takim kraju, gdzie wielu ludzi mleka nie zna chrześcijańskiego. Nie zakosztowało nawet mleka. I można się cieszyć, ja się napiłem tyle mleka, całą mleczarnię wydoiłem po prostu, a tamci nawet kropelki nie znają. Ha, 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 ha. Jaki ja duchowy, obrazy potłukłem, inne tam rzeczy zrobiłem, a oni siedzą dalej w tym bałwochwalstwie. Tylko, że niestety chciwość jest bałwochwalstwem i kto się gniewa na brata, jest mordercą, chodzi w ciemności, nie wie dokąd idzie. Patrzcie, jak poczytamy sobie tak Słowo Boże, to nie ma z czego się cieszyć tak za bardzo, porównując się do innych ludzi. Biblia mówi, że każdy niech bada własne postępowanie, a nie postępowanie innych ludzi, tak? I wtedy będzie miał chlubę w tym, co Bóg mu daje. I teraz zobaczcie jeszcze w trzecim wersecie, rzućmy okiem tutaj na to. Paweł mówi tu w końcówce, czy to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie. No, to tutaj źle stawia humanizm cały i to człowieczeństwo tak zwane. To jest bardzo w różnej w literaturze, w filmach propagowane takie człowieczeństwo, że są tacy dobrzy ludzie i są źli ludzie. I tak mocno tak walczy dobro ze złem, tam ciągle się tłucze i dobro powinno w dobrym filmie zwyciężyć. Zazwyczaj tak jest i my wychodzimy tacy fajnie pokrzepieni, że o, zwyciężyło dobro, ja, czyli ja zwyciężyłem. ze mnie przyjść dobry człowiek. Ale Biblia mówi inaczej, że tylko Bóg jest dobry i że nie mamy opierać się na człowieczeństwie, ale na tym, co Boże. Szukać tego, co Boże, a nie to, co ludzkie. Kiedyś do Piotra Pan Jezus jak powiedział? Najpierw powiedział: błogosławiony jesteś, bo ci Ojciec Niebieski objawił, kim ja jestem, tak? A później za chwilę mu powiedział: precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Piotr chciał odwieść Jezusa od ofiary na krzyżu. Powiedział: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Miej litość nad sobą jeszcze. Zobaczcie. Wykonywanie woli Bożej nie zawsze jest słodkie. To na rozważaniu teraz w piątek o tym wspominaliśmy. Czasami to kosztuje, boli. I nie zawsze, że jesteś blisko Boga, to Ciebie nie może dotknąć żadna próba czy doświadczenie. To jest głupota, nieprawda. Dotykają takie próby. I błogosławiony ten, który wie o tym, że tak jest. I uczy się walczyć. Uczy się przeciwstawiać szatanowi. Piotr mówi: Ty i ja, wierzący, przechodzimy te same cierpienia w świecie i mamy nauczyć się, co zrobić. Uniżyć się pod mocną rękę Pana, to po pierwsze, a później dać odpór szatanowi mocny w wierze. W wierze w kogo? W Chrystusa. Nie w naukę jakoś, nauczycieli jakichś, nie wiadomo jakich, po prostu jakieś pomysły, szczególnie z zachodu przychodzące, po prostu, ale to, co jest zapisane w Bożym Słowie. Na tym mamy się opierać. Czyli na sposób ludzki. To jest, pokazuje nam, warto tak sobie analizować w życiu. Tak? Jakie to są ludzkie metody, ludzkie sposoby. Często odwet, właśnie pięknym za nadobne odpłacanie i tak dalej. Zamiast, tak jak mówi Duch Chrystusa, żeby błogosławić tych, którzy nas prześladują, modlić się za tych, którzy nas krzywdzą, dobrze im życząc, tak? Zamiast, tak jak tutaj, że zazdrościć, kto zazdrości? Ten, kto mało dziękuje, tak? A my mamy za co dziękować, słuchajcie. Nawet jeżeli coś tam nam bolą plecy, gdzieś tu coś kłuje albo świdruje w głowie, to jednak wstałeś i żyjesz. Jeszcze żyjesz, masz za co dziękować, że jesteś żywy. Mogłeś być trupem po nocy. Niektórzy się kładą i z rana patrzą, umarł. Nie ma. Nie żyje. Jakoś mamy co jeść. Może nie jemy kawioru. Nie, kawioru to można już zjeść. Chyba łatwo dość. Chyba nie za dobry. No ale jakichś tam innych frykasów, może ktoś na oczy nie widział nawet. Ja bym powiedział, że to nie jest wielka strata. Wcale, bo możesz zdrowsze rzeczy jeść z ręki Bożej i będzie wszystko ok. I słuchajcie, nawet ci, co mają rodziny, nie wiedzą może, jaki to skarb. Że ty masz rodzinę, masz dzieci, czy małżonka, małżonkę. To są skarby od Boga dla nas, które są wokół nas. Nie mówiąc już o skarbach duchowych, których też mamy nie zapominać. Mamy pamiętać całą drogę, którą Pan nas prowadził i rozwijać się w dziękczynieniu. Jeżeli będziemy rozwijać się w dziękczynieniu, wtedy ta zazdrość gdzieś wyparuje, nie będzie miała nic wspólnego z zazdrością. Poza tym, jeżeli naszą wiarę uzupełniamy braterską miłością, to braterstwo polega na tym, że ty się cieszysz, że komuś się dobrze powodzi. Zgadza się? To jest inne nastawienie w ogóle. I nie uczestniczysz w zawodach, kto będzie bardziej błogosławiony. Bo niektórzy sobie myślą, że to są zawody jakieś tutaj. Będziemy punkty przydzielać. Dzisiaj zdobyłem 10 punktów, tamten tylko 5. Zobaczymy, co będzie jutro. I dawaj, który bardziej błogosławiony. W niektórych zborach w Polsce to ludzie pobrali po 2-3 etaty, żeby udowodnić, że są bardziej błogosławieni finansowo. Sobie wyobrażacie? Dzień i noc ludzie pracowali, żeby coś udowodnić innym wierzącym ludziom. To dopiero historia. Można być takim niewolnikiem właśnie. I teraz tutaj Paweł jeszcze raz powtórzymy, to przypomina w 5 wersecie, kim jest Paweł, kim jest Apollos, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Powinniśmy to wziąć głęboko do serca. Tyle, ile dał Pan. Nawet gdy idziemy na przykład do jakiegoś proroka po słowo dla nas, Tak? My mamy tutaj w tym zborze takie zwyczaje, tu są od czasu do czasu odwiedzają nas tacy ludzie. Idziesz po jakieś słowo, to dobrze by było, żebyś się modlił wcześniej, aby Pan dał temu człowiekowi to słowo. Nie powinniśmy być tak zgłupieć nagle i pomyśleć, o, ten to wszystko wie od Boga, ja to pewno nic nie wiem, idę do wyroczni. Tak jak ta delficka jakaś tam była, wyrocznia. Tak? Teraz kreskówki są fajne, Królik Bugs takie miał, tam wrzucało się jedną monetę i jakieś trzy życzenia albo trzy pytania, wiecie. Wychodzi odpowiedź, o, bardzo dobrze. Często wielu ludzi cielesnych tak postępuje, dostaje słowo, że Bóg cię kocha, że tam dobrze, że idź dalej za Nim i tak dalej i myśli, aha, to dalej mam szkodzić ludziom, zazdrościć, kłócić się. Boże, dopomóż, nie? Po prostu mi w tym. Głupota, jak nie wiem. Nie musi ci w proroctwie człowiek powiedzieć wszystkiego, co tam do korekty. On może powiedzieć to, co dostaje od Boga dla ciebie na ten czas. A ty masz skupić się na Bogu i połączyć wszystko w jedną układankę. Zgadza się? Wtedy wszystko widać. Gdzie ja mam się poprawić? Ta zachęta od Boga, że jednak jeszcze nie jestem skreślony, powinna motywować mnie do zmiany, do pracy nad sobą, do poddania życia Chrystusowi, do słuchania innych wierzących, współpracy z nimi i tak dalej. I wtedy byłoby super. Ale niektórzy to odwracają i to jest właśnie cielesność. Cielesny tak właśnie odwraca te rzeczy. I później się dziwi, że coś źle się narobiło. 6 werset, to pamiętam taką historię w jednym zborze. Jedna z naszych sióstr była tam obecna przy tym. Nawet byli tam, był chyba jeden pastor, co najmniej jacyś ludzie dzielący się słowem. Zastanawiano się, jak wzrost dać ludziom. Jak tu dać wzrost ludziom? Co daje wzrost? Może jakaś literatura, może to, może tamto, może uwielbianie, może jeszcze tam. Jak my tu tym ludziom wzrost dać? I dopiero ta jedna osoba powiedziała, ludzie, wzrost daje Bóg. Popatrzcie, jak czasami można zgłupieć. Gdzieś szukać nie wiadomo w czym. Może tamten powiedział i tamten jeszcze coś powiedział, a tamten to napisał. Ale co Paweł napisał, co Duch Święty nam napisał? 6 werset mówi jak wół, tak? Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Tak samo jak jest z roślinami, które mamy. My jemy chleb, ale Jezus zawsze dziękował Ojcu. Ty, Boże, dałeś chleb. Tak, to można też w żydowskich modlitwach to znaleźć, że błogosławienie Boga, który dał ludziom chleb. I taka woda na przykład, popatrzcie, to tylko jest taki film, Spotkanie. Zresztą fajny film, warto obejrzeć. I tam mówi taka osoba, która przedstawia Pana Jezusa, mówi, że wziąłem H2O, tak? Dobra, czyli dwa atomy wodoru, jeden atom tlenu, zmieszałem i wyszła woda. I to w ogóle dziwne jest, bo to zupełnie inne są pierwiastki, ten wodór, ten tlen, zmieszane, woda wyszła. A ta woda, to bez niej nie ma życia. Dlaczego nie ma życia na Marsie, na innych tych planetach, co tu w okolicy szukają? Tam jest sucho, że szok po prostu. Nie ma ani kropelki wody. Gdzieś tam znaleźli podobno jakieś pół kropelki czy coś, że może to woda. Pomyślcie tylko, jak trudno było znaleźć wodę na tych planetach. Nie ma jej po prostu tam. Jest ciężko z tym. I woda jest niezbędna dla nas do życia i to Bóg dał ją, tą wodę. I my korzystamy z tego. A te rośliny, że tak rosną, ktoś powie, no kupiłem zboże, zasadziłem, wzrosło, sprzedałem, mam pieniądze, haha, się cieszę. Zaraz, zaraz. Nic by ci nie wyrosło, gdyby Bóg nie dał dla tego nasienia, nie zaprogramował w nasieniu tego, kiedy ono ma zakiełkować. Zgadza się? To wszystko tak jak w komputerze jest zaprogramowane i się w głowie nie mieści, tak jakby mały komputerek siedzi w najmniejszym nasionku. Kto by pomyślał? Tak? Zdolność do regeneracji tych tkanek i tak dalej, różne takie rzeczy, to się w głowie nie mieści po prostu. Wszystko to dał Bóg. I lekarze nawet też korzystają z tego, co dał Bóg. Zgadza się? Bez tego, co dał Bóg, nic by nie było. I dziwię się, że ktoś chce chwałę komuś innemu czy czemuś innemu oddawać. Czyli Bóg daje wzrost. Przy okazji zobaczcie w szóstym wersecie. Paweł, zresztą na początku tego listu mówi, że głównym jego zadaniem to było, żeby głosić Ewangelię. Czyli to jest zasadzanie. Zasadzanie Bożego Słowa. Tym, który sieje, jest to, co jest siane, to jest Słowo Boże. Jezus mówi w przypowieści o siewcy, tak? O tych czterech glebach. To jest siane i Paweł właśnie siał Słowo Boże, Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I ta gleba, która odpowiedziała na to wezwanie, to tam już zaczęło coś rosnąć. I Apollos później po Pawle przyszedł do Koryntu, pałając duchem. Jego nauczanie zostało wyprostowane przy okazji przez Pryscyllę i Akwilę. To małżeństwo, bo on znał tylko chrześcijana, więc oni wyprostowali mu trochę to nauczanie. I on, jego posługa została nazwana tutaj podlewaniem. Czyli tak zasadzone nasionko i zadbanie o to, żeby było w odpowiednią porę podlane, żeby z niego mogło, żeby było, wyrosło. Ale wzrost, Pismo mówi wyraźnie, dał Bóg. Tak? Jesteśmy zależni od Boga tutaj w tym. I dlatego Paweł mówi, to głupota, takie wyróżnianie różnych nauczycieli, ludzi i takie, że zgłupiałeś i zapomniałeś, kto nad tym wszystkim jest. Jeżeli będziemy pamiętać, kto jest nad tym wszystkim, czyli Bóg, to nie ma wtedy problemu z tymi różnymi tam sługami i tak dalej, który wyższy, który niższy. Więc w ogóle tym się nie zajmujemy. Bóg tylko się liczy. A inni to lepiej im błogosławić, dziękować za nich, za to, co dobrego mogli gdzieś zrobić i może niech jeszcze wierniej pracują. Każdy odbierze według swojej pracy nagrodę, Paweł mówi tutaj. W ósmym wersecie. Według swojej pracy. Nie według tego, co ludzie sobie ustalili, która praca wyższa, która niższa i ludzie by chcieli tu nagrody jakieś przydzielać. Znowu w cielesny sposób, ale to Bóg sam nagrodzi i On nagradza według wierności. Trzeba to zapamiętać. Nie według wielkości w oczach ludzi, pracy, ale według wierności. Na ile wiernie zrobiłeś tak, jak ci Bóg kazał. Tak? I tutaj dziewiąty werset też jest ważny dla nas. Dlatego, że jest napisane, że Paweł mówi, że ci usługujący są współpracownikami Bożymi, a wierzący ludzie są też rolą Bożą, budowlą Bożą. Czyli Bóg chce to budować, chce, Jezus zresztą powiedział, że zbuduje mój Kościół. Tak? My jesteśmy żywymi kamieniami i tą rolą Bożą jesteśmy. Bóg chce to uprawiać. Chwała Bogu za to, że On tak dba o swoją rolę. I teraz swoją tę budowlę. Czytamy dalej od 10 wersetu. Bardzo ciekawy fragment. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I tutaj dobrze byłoby zajrzeć do listu do Hebrajczyków teraz, w tym miejscu. Szósty rozdział, początek szóstego rozdziału. On wymienia początki nauki o Chrystusie. W ogóle Chrystus jest fundamentem i od razu mi się przypomina wyznanie Piotra. Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. I Jezus powiedział, że jesteś błogosławiony, bo nie ciało i krew objawiły cię, to lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Tak? I mówi, że na tym zbuduje swój Kościół. Na tym wyznaniu właśnie Pan Jezus. Czyli będzie kto na fundamencie Chrystusa? Kto będzie na skalę? Ten będzie, dla którego jest objawione, kim jest Jezus Chrystus. Tak? To jest odpocznienie w wierze. Już nie szukamy guru, nie szukamy już wtedy jakiegoś kościoła najlepszego na świecie, tylko się cieszymy, że znaleźliśmy Jezusa. Zgadza się? Jest wtedy już to Twój Jezus, mój Jezus, który jest moim osobistym Zbawicielem i to jest wiarygodne wtedy, gdy ja wyznaję Mu swoje grzechy, gdy widzę swoją grzeszną drogę i rezygnuję z mojej drogi życia grzesznej i wstępuję na Bożą drogę i modlę się do Niego, tak jak mówi list do Rzymian, że wyznaję Jezusa Panem i wierzę w swoim sercu, że Bóg go wzbudził z martwych, tak? Wtedy Bóg daje mi nowe narodzenie, dzieje się cud, w człowieku się nowa natura pojawia, Jezus zaczyna mieszkać w jego wnętrzu przez Ducha Świętego właśnie, Duch Święty zaczyna dotykać człowieka od wewnątrz i przemieniać jego zewnętrzne życie, tak? To właśnie na tym polega. Nie polega to na tym, że człowiek zrozumie Boże zasady, się wystraszy i zacznie teraz czynić to swoją ludzką siłą. Widzimy, że nie po ludzku mamy myśleć, nie po ludzku mamy działać, po Bożemu. To jest zupełnie inne myślenie. Zupełnie, i dlatego to Biblia nazywa nawróceniem, zmianą myślenia też. Zupełna zmiana orientacji. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, wymienia tutaj w podstawach nauki o Chrystusie, 6 rozdział, 1 werset, dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, tak? Czyli to są początki, co on mówi tutaj dalej. Zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków, czy to jest nauka o nawróceniu do Boga po prostu i o wierze w Boga. Popatrzmy, czyli jak wierzyć w Boga, co to jest wiara w Boga, z czego ona się rodzi, na czym polega i tak dalej. Nauki o obmywaniach, to normalnie to powinno pisać o chrztach, nauka o chrztach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To są podstawy nauki o Chrystusie i to jest w fundamencie. I Paweł zawsze o tym mówił, gdy ludziom głosił Ewangelię. Na przykład ten, który go przesłuchiwał, urzędnik, lubił słuchać Pawła, tylko że Paweł zaczął mówić o usprawiedliwieniu, wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, to się zaniepokoił wtedy już ten gość. Powiedział, to innym razem ciebie posłucham dalej, co masz do powiedzenia, ale nie mógł ci dzierżyć tego, że będzie sąd, że będzie rozliczanie życia po prostu, tak? Że jakaś wstrzemięźliwość obowiązuje, że nie ma tu hulaj dużo i tak dalej, że jakieś tu o sprawiedliwości coś, że to jakieś ważne jest. No po co to ktoś by powiedział? A bardzo ważne się okazuje. I to jest w fundamencie. I teraz nie jest oczywiste, że każdy ma fundament. Nawet gdy chodzi na zgromadzenia podobne jak nasze, nie jest oczywiste, czy ma taki fundament człowiek. Trzeba wiedzieć. Nie musisz sobie myśleć, że skoro mnie nie wygonili z tego zgromadzenia, to pewnie mam fundament. Ja na przykład nikogo nie będę wyganiał. Chyba, że ktoś tu będzie gryzł ludzi, kopał i jeszcze machał rękami i krzyczał, Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz, to na pewno wygonię. Wiecie? Takiego łobuza. Albo obłudnika, co już jest jawny po prostu i jakąś nieprawość tu czyni, gryzie ludzi i tak dalej. Nie ma tutaj w kościele miejsca na takie rzeczy. Natomiast na zgromadzenie każdy może sobie przyjść. Niektórzy ludzie też się pocieszają, że skoro przyszedłem, to widocznie mam fundament. Chcę powiedzieć, że ci, którzy nie mają tego fundamentu tak naprawdę, to po jakimś czasie może wyjść, że nie będą mieli sił dojść nawet. To jest bardzo ciekawe. Nie dojdą. Gdzieś powietrze zejdzie. Ale nawet ten, który ma fundament, Biblia zachęca go i ostrzega, żeby wytrwał do końca. Jezus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Przyjdą straszne uciski. Te doświadczenia, co teraz mamy, to jest nic. Ktoś powiedział o tym, że tam nas specjalnie takie uciski nie spotkają. Kent Hovind mówi, to powiedzcie to chińskim chrześcijanom, to powiedzcie to w Rosji, tam za czasów Stalina i tych innych komunistów. Co oni by na to odpowiedzieli, tak? Powiedzmy to tym chrześcijanom, którzy byli naznaczeni z plakietką, jakiś tam sekciarz w obozie koncentracyjnym za Hitlera na przykład. Co my im powiemy? Że nie przyjdą doświadczenia? Pamiętam ten film Bezpieczna krajówka o Corrie ten Boom, tak? Jej siostrze i one w jakimś obozie koncentracyjnym musiały tam iść pod jakiś prysznic, dezynfekcja jakaś i one się krótko modliły, Boże, błogosław nas, gdy stoimy na progu piekła. To dopiero historia po prostu. To jest dopiero modlitwa, zwracanie się do Boga, gdy przyjdą takie doświadczenia, że się w głowie nie mieszczą po prostu. A I dlatego my nie możemy liczyć tak, że mnie ominie to, że będzie wszystko lekko, łatwo i przyjemnie, ale nastawić się na walkę w naszym życiu. Walka jest straszna. Nasz wróg, diabeł, próbuje namieszać w głowach ludziom. Chcę powiedzieć, twoje chrześcijaństwo nie ma sensu, daj sobie z nim spokój na przykład. I inne tego typu głupoty. Chcę zniszczyć człowieka. Bóg nigdy tak nie mówi. Bóg zachęca. Bóg daje słowo wyjścia po prostu dla człowieka. Daje zbudowanie, daje zachętę, podnosi człowieka. Nawet jak napomina, to jest to tak, jak w dobrej rodzinie, gdzie jest dobry ojciec po prostu, który karci, bo miłuje swoje dzieci, ale kocha je. I one wiedzą, że są miłowane przez Niego. A Bóg jest dobrym Ojcem. I, czyli nie ma innego fundamentu. I teraz dalej czytamy. A czy ktoś na tym fundamencie, 12 werset, wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy? To w ogóle, jak na to poczytać, to można powiedzieć, że kabaret po prostu. Się przypomina bajka o trzech świnkach. Jakaś jedna to chyba zbudowała z zapałek dom. Czy nie? Dzieci podpowiedzą. Z czego? Z patyków. Druga z czego?
Z siana.
Dobrze. A trzecia?
Z cegieł.
O, widzicie. Dzięki za podpowiedzenie. Z patyków. Ile to roboty? Bierzemy parę patyków na krzyż. Rzucimy tam jakąś wiązkę słomy. Mamy chałupę, tak? I można się bawić do nocy. Drugi musi murować, się męczyć. Wygląda na idiotę po prostu, który no, jakiś masochista albo coś. Ktoś by powiedział. Ale to tak nie jest. I tutaj z tym fragmentem wiąże się to, co Pan Jezus mówił o tych różnych ludziach. Szczególnie ta przypowieść o talentach. Chodziło o pieniądze, które dane zostały ludziom do zarządzania. Nie chodziło o to, że on dał im uzdolnienia do czegoś, tylko po prostu dał pieniądze, którymi trzeba było zarządzać. I tam jeden zawinął w chustkę, zakopał, oddał i mówi, że go trzeba wrzucić w ciemności zewnętrzne. To jest właśnie taka sytuacja. Ten tutaj wierzący, który miał fundament ze słomy, jak ta świnka w bajce, budował sobie, czy z patyczków sobie układał coś, ale on tam wiernie ten patyczek do patyczka przez wiarę. No, się śmieje trochę. On przynajmniej wykazał, że wierzy, bo coś robił. Tamten wziął, zakopał, nic nie robił po prostu. I wykazał przez to, że jego wiara jest zerowa. W ogóle nie ma fundamentu ten pierwszy. Dlatego pierwszy idzie na zatracenie. Natomiast ten tutaj zbuduje ze słomy. Popatrzmy 13 werset, co mówi. To wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Więc ja myślę, że bardzo głupio jest się nastawiać, że ja to jestem z tych, co przez ogień będzie zbawiony, i czyli już teraz będę się obijał, będę nic nie robił, będę się cieszył tym mlekiem, że łaską zbawieni jesteście po prostu, i będę czekał, tylko dziób otwierał, że mi tam coś wpadnie z nieba. U nas miałem w domu takiego kota, raz mu mysz spadła z pieca do gardła po prostu, i później on tak siadał i tam tak rozdziawiał mordę i tak patrzył tak żałośnie na ten piec, że może znowu coś tam kapnie, ale jakoś lata mijały i się nie doczekał drugiej myszy po prostu. I my podobnie możemy mieć takie nastawienie w naszym życiu. I niektórzy mówią, że to nawet fajnie, że zbawiony będę. Ale jaki zbawiony? Mój przyjaciel to fajnie powiedział. Miałem takiego przyjaciela z Gołdapi i on opowiadał, mówi: Ryszard, goły, stać, osmalony, mówi. Wszyscy mają jakieś nagrody, a ty goły, osmalony, stoisz. Fe, mówi, nie chcę takiego zbawienia nawet, nie chcę takiego, mówi. Żeby się czerwony ze wstydu stać i tak dalej. A tam będzie wszystko powiedziane. Kto leciał do sklepu gdzieś, sklep wybrał, a nie służbę dla Chrystusa. Ja kiedyś opowiadałem, wiecie, tak sypałem z rękawa takie różne rzeczy i później się okazało, że trafiony, zatopiony. Tak, ktoś stał w kolejce po jakąś pralkę, nie przyszedł na nabożeństwo, ktoś inny tam jakąś zapuszkę farby Chrystusa sprzedał i jeszcze inne rzeczy się okazało, przykłady, które nie wiedziałem, tak po prostu Duch Święty poddał i patrzę, później podchodzi i mówi: ty, skąd ty wiesz? Ja tam, mówi, stałem w kolejce kiedyś, zamiast iść na nabożeństwo, zamiast coś zrobić, miałem gdzieś tam głosić Ewangelię, to zamiast tego coś innego wybrałem i się wstydzę tego. I skąd ty to wiedziałeś? No Bóg to wiedział i to jest przykre, jeżeli my chcemy tak służyć Bogu w taki sposób. Niektórzy zastanawiają się, diabeł im mówi, że do niczego się nie nadają i tak dalej. Ja czasami rozmawiam z takimi ludźmi, mówię: wiesz, u nas to byś się nadał, na przykład rozpalić w piecu tutaj, żeby dzieci nie marzły. Słuchajcie, naprawdę, niektórzy sobie myślą, za duchowo sobie już zaczęli myśleć. Tak duchowo, że wygodne życie chcą prowadzić. Sobie pójdę w świat, niech tam sobie robią co chcą, rób ta co chce ta, ja tam sobie teraz się załamałem i koniec. My nie mamy czasu na załamywanie się. Człowiek duchowy, duchowy człowiek, który ma wzrost, będzie wykorzystywał mądrze czas, Biblia mówi, tak? To jest bardzo ważne. Nawet jeżeli ja nieraz robiłem rzeczy, że myślałem, po co ty to robisz? Taka była myśl. Po co ty to robisz? Pamiętam, jak wyszedłem ze szpitala, byłem kiedyś bardzo chory i jeszcze nie zdiagnozowano mojej choroby. Po prostu to wyglądało, że na wykończeniu już jestem po prostu. No to co to za sens ma teraz coś tam robić? Żona mówi: chodź, biegamy. Myślę, a po co ja mam biegać? Pobiegam gdzieś, padnę się, rozkaraczę i tyle tam, no, albo we śnie umrę, to po co to za sens biegać? Ale myślę, dobra, ten biega, ona biegnie, ja za nią biegnę, tam po prostu się pocę, się męczę. Pamiętam, jak odliczałem 8 minut, myślę, zaraz będzie 8 minut, ale po minucie to myślałem, że godzina minęła. Co to ma za sens biegać? Co to za sens ma biegać? Się okazało później, że ma sens, że lepiej się czuje. Chęć do życia wraca. Myślę, zęby nieleczone dawno. Trzeba do dentysty. Nie lubię chodzić do dentysty. Idę do dentysty. Myśli są, a po co do dentysty? Niedługo się wykończysz. Po co tam będziesz zęby leczył? A myślę, a tam będę może lepiej wyglądał. Z takimi zaleczonymi. I sobie idę. Myślę, na wszelki wypadek. Może jeszcze mi się przydadzą. To jest tylko nadzieja. Popatrzcie, tam nie ma jakiejś wielkiej wiary. Toż czy to trzeba mieć wielką wiarę? Naprawdę nie trzeba wielką mieć. Zrobię, bo się przyda. Do zajęć się przygotowuję, do wykładów, do innych tam rzeczy. I to jest wierność. Bóg nagradza wiernych ludzi. Właśnie. Później się okazało, że się przydało. Się przydało bieganie, się przydał dentysta, się przydało jeszcze inne rzeczy. I byłem w tym wszystkim załamany. Pamiętam, z kimś kiedyś rozmawiałem, mówię: wiesz co, bracie, bo się pyta, jak mi leci duchowo. Ja mówię, ja nie wiem, jak leci, na razie to tylko biegam. To mam jedyne pocieszenie. Tam paru odeszło ze zboru, iluś się zagniewało, iluś ludzi nie chce nic robić po prostu. A ja sobie biegam, jak biegam, to myślę, że żyję. To jeszcze dzięki Bogu, że choć takie pocieszenie mam. Ale nie tylko biegam, bo wtedy też czytam, jestem na nabożeństwach, modlę się, robię co mogę, po prostu wiernie. A inny chce się sobie załamać i chce być załamany na przykład. No trudno, jeżeli tak wybierasz, to przykre, dlatego że stocz jakąś walkę. Próbuj walczyć z tym, tak? Bóg wzywa do walki ludzi. I to jest właśnie się objawia we wzroście duchowym, że mimo to, że czujesz, że może to nawet nie ma sensu i tak dalej, to masz gdzieś takie gadanie i takie myśli i robisz Bożą rzecz, a to ci się przyda. Każda pożyteczna rzecz wykonana będzie zysk w życiu, tak? Gdzieś tam przekręcam trochę werset, a puste słowa powodują tylko straty. Warto zapamiętać w chwilach jakiejś depresji, załamań i tak dalej. Mój przyjaciel na przykład stwierdził, że zaczął jak pracować, miał różne myśli, miał jakiś taki trudny czas, ale się zajął pracą i robił bardzo rzetelnie rzeczy. I mówi: Ryszard, jak ja tak solidnie pracuję, te myśli ode mnie odchodzą po prostu i ja zdrowieję duchowo. Słuchajcie, Bóg tak nam zaplanował, że przez czynności wykonywane, jakieś pożyteczne, zdrowiejemy. A ktoś myśli, że nie, że to musi przyjść jakiś prorok, trącić gdzieś palcem, bądź uzdrowiony albo coś i nagle duchowy się zrobił, zdrowy i tak dalej. To głupie myślenie. nie tak Bóg działa, nie w taki sposób te rzeczy funkcjonują. I teraz w innym miejscu też, 2 do Koryntian, 5 rozdział, tu 10 werset, jest jeszcze i oprócz tego jest kilka innych, jest to wspomniane, że wierzący ludzie muszą stanąć przed Trybunałem Chrystusa, czyli na sądzie Chrystusowym, gdzie Chrystus będzie sądził tych, którzy są zbawieni. Oni są zbawieni, tak jak tu czytaliśmy, mają fundament Chrystusowy, rozumiemy? Są na fundamencie, nikt tam nie pójdzie na zatracenie z tych ludzi już. To jest inny sąd. I tu czytamy 10 werset, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Czy sprawiedliwość będzie oddana? I ty, bracie i siostro, który się oglądasz i myślisz, a tam jakiś sobie się nie przejmuje, tam chodzi, się cieszy po prostu, nie mówię, że aleluja, mówię, ale się cieszy tam z różnych nieprawnie zdobytych rzeczy, się wyśpi w niedzielę, nie? Po prostu, no, do 12 na przykład. I ktoś mówi, no, tu nie wiem, czy nie zazdrościć takiemu. Tu niedawno chyba Zbyszek to podawał, ten psalm 73 chyba, tak? No właśnie, tam mówi się rozejrzą za bezbożnymi, ale można i za cielesnymi tak się rozejrzeć. Tu ktoś przychodzi na modlitwę nienapalone, się modlisz, zachrypłeś po prostu. Jeszcze jakieś inne, się dowiedziałeś jakieś rzeczy, że może lepiej było ich nie wiedzieć. O jakichś czyichś problemach, tak? U Ewy na przykład syn ledwo żywy był, nie? Niektórzy w tym czasie się załamali gdzieś u nas w zborze. Niektórzy siedzieli w jakiejś cielesności, a inni chrześcijanie walczyli. Ewa dostała jakieś słowo. Ja się cieszę, Bóg mi dał jakieś słowo z tym związane. Czy inne sytuacje, które się dzieją w naszym życiu. Można przespać takie ważne rzeczy. Czy warto? Ja nie wiem, czy to jest mądre zazdrościć komuś. Czego ty tam masz mu zazdrościć? Że już jest gotowany jak żaba po prostu przez szatana i niedługo będzie miękki całkowicie? Albo że ktoś jest letni i Jezus go wypluje ze swoich ust? Ja nie wiem, to jest czasami zdumiewające, że ludzie nie myślą o końcu tego wszystkiego. Ten psalm 73 mówi, tak myślałem, dopóki nie rozważyłem końca życia. Jak rozważyłem koniec, co się dzieje wtedy, czyli Boży osąd całej sprawy i koniec życia, to stwierdziłem, że byłem głupi po prostu, zazdroszcząc takim ludziom ich pomyślności. No to żadna pomyślność jest. I teraz dalej czytamy werset 16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I w pierwszym takim podejściu do tego fragmentu trzeba uczciwie przyznać, że mowa tutaj jest o całym Kościele. Czyli ta świątynia Boża, którą my jesteśmy, to nie indywidualnie człowiek, ale całe zgromadzenie wierzących ludzi. Wierzących w Jezusa, tych, którzy mają ten fundament, są na Chrystusie zbudowani. I teraz ktoś, kto niszczy tę świątynię, to popatrzcie tutaj, niszczenie może być przez zaniedbanie także. Jesteś powołany do czegoś, nie robisz tego, niszczysz w ten sposób. Zgadza się? Niszczenie jest przez cielesność, zazdrość, kłótnie, inne tego porobienie frakcji. Człowiek niszczy wtedy świątynię Bożą i Bóg mówi tutaj, że będzie zniszczony taki ktoś. Tak? Kto niszczy, działa na szkodę Kościoła po prostu i jeszcze ma w tym zabawę, jakoś sobie upatruje. Można znęcać się nad ludźmi, można zniewalać ludzi. Znałem takich chrześcijan, którzy nie podawali ręki przez rok komuś, źle patrzyli, tyłkiem się odwracali, jak ktoś chciał podać rękę po prostu do nich. No, przychodzili na nabożeństwo, nawet czasami się fajnie pomodlili. Sobie zobaczcie, że można tak sobie żyć. I ktoś, pamiętam, jak jeden brat przyszedł do mnie i mówi, no co ja mam robić teraz? Mówi, poszedłem, żeby wyjaśnić do domu, do człowieka, czemu nie podajesz ręki, a ta osoba mówi, ty wiesz, dlaczego ci nie podaję, tylko się dobrze zastanów. Jak pomyślał, to znalazł. Jak ja tu miałem przyjechać, to trzeba było mnie znienawidzieć i być moim wrogiem. I on się z tego wyłamał, bo miał inne sumienie, które jednak nie pozwoliło mu chodzić w bezbożności. i w niszczeniu, tylko chciał budować kościół, a ja go do tego zachęcałem. A bardzo ciekawa historia. I tak właśnie jest, i to nie są żarty właśnie, że ludzie podnoszą rękę na kościół, chcą go niszczyć. Jest taka pieśń o jakże kocham twój kościół, tak? Najświętszy Boży dom, ten żywy kościół z ludzkich serc, zbawionych Bożą krwią, czy twoją krwią. I trzeba mieć umiłowanie kościoła. I wszędzie, gdzie jesteśmy, czy na wczasach, czy gdzieś odwiedzamy jakichś znajomych wierzących, warto się zastanowić, co robię do zbudowania, czy coś chcę zrobić do zniszczenia. Właśnie wzrost widać po tym, że ktoś chce wszędzie budować kościół. Zgadza się? I chce służyć ku zbudowaniu. Ale te wersety też ja osobiście odbieram. Nie wiem, jak tam teolodzy, ja nie jestem jakimś tutaj wielkim teologiem. Odbieram też do ciała, jako naszej... Paweł w innym miejscu mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego, tak? Jeszcze inne miejsce jest o tym właśnie. I że Duch Boży mieszka w was. To nawet tu tak samo pisze, w tym 16 wersecie, ale jest inne miejsce, które podobnie się wypowiada odnośnie właśnie już indywidualnego życia człowieka. I w związku z tym to nakłada na mnie i na ciebie odpowiedzialność za tę świątynię. To ma być miejsce, moje ciało dla Ducha Świętego, nie dla jakiegoś zniszczenia po prostu. I też gdy będę to lekceważył, to są te Boże zasady właśnie, to mogę być zniszczony przez Boga według tego 17 wersetu. I teraz 18 werset. Niechaj nikt z samego siebie nie oszukuje, jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. O, bardzo ciekawe. To znowu jest pokazane, że myśli ludzkie, tak? I 19 werset. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. No, ja polecam zobaczyć w internecie takie seminaria, debaty naukowe Hovinda, tego brata, Kent Hovind, doktor taki, który aktualnie siedzi w więzieniu, go tam załatwili urzędnicy po prostu. I są debaty z różnymi takimi mądralińskimi tego świata. Mądry nawet specjalnie się ubiera, Hovind to zawsze, wiecie, elegancki, pod krawatem. A tam w jakichś łachmanach wychodzi taki luzacki doktor, on wszystkich kocha, ty możesz wierzyć w co ci się podoba, tam on taki fajny dziadek, po prostu każdemu dobrze życzy, z nikim nie jest w konflikcie, tak, i tutaj nadaje te swoje różne banieluki, tam jakieś teorie ewolucji i wiele innych jakiś głupot wypowiada i traktuje to, że to jest jakaś wielka nauka. I byście zobaczyli w akcji naszego brata, tego Hovinda, jak on fajnie pokazuje, wyglądają, na idiotów ci ludzie wychodzą. Bo mówią, wszyscy naukowcy coś tam wierzą w ewolucję, a on cytuje jeden po drugim slajdy. Taki, a taki, noblista uznał to, to powiedział o ewolucji, tamten to powiedział, trzeci to, czwarty to, piąty to. I tylko gęba może się rozjawić i może człowiek po prostu popatrzeć i mówi, o ludzie, co to się dzieje? Co to ma znaczyć, tak? Myślał, że bardzo łatwo sobie poradzi, bo tutaj tam wierzący, to niektórzy uważają nas za półgłówków, że my wierzymy Biblii, że to głupota i tak dalej. Próbuje coś tam wyciągnąć sprzeczności z Biblii i bardzo ciekawe obserwować minę takiego człowieka, jak mu Bóg odpowie, albo ktoś w Duchu Świętym odpowie, tak? Szczepan, na przykład, tu wystąpili z kilku synagog i chcieli wyszydzać Jezusa, i nie dali radę. To jest bardzo ciekawe. Nie dali radę, bo miał Ducha Świętego i mówił w Duchu Świętym. I my możemy podobnie, wierzący ludzie, ty się nie martw, ile ty masz wykształcenia, tylko na ile znasz Chrystusa i pytaj się Boga, Ducha Świętego, czytaj Biblię, tak? Dołóż wszelkich starań, żeby poznawać Boga głębiej i możesz ciekawe rzeczy powiedzieć takiemu różnemu mądralińskiemu. Że go zatka po prostu. Że Bóg chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Myślą, że przechytrzą Boga, ale Boga się nie przechytrzy. Nie ma na to sposobów. Na przykład To kiedyś Zbyszek miał taką sytuację. Jeden mówi, a ty czekaj, czekaj, ci zadam pytanie, czy Bóg może stworzyć kamień, wszechmogący Bóg, którego sam nie podniesie? I co brat powiedział? Czy? Nie, że Bóg się nie zajmuje takimi głupotami. Dobre było. Tak. I teraz tak, 20 werset jeszcze. I znowu Pan zna myśli mędrców, że są marne. Zobaczcie, warto w tych czasach to sobie podać. Wygląda facet w okularach tak jak ja, może mniej łysy, jakoś brodę jeszcze ma, wąsy, i tam na ekranie Dyrhab, profesor tam taki, a taki, owaki, zdobywca tego i tamtego jeszcze czasami dopiszą i mówi, w Ewangelii Marka nie ma o tym albo o tamtym. I ludzie słuchają, to idzie na cały świat. Ja otwieram Ewangelię Marka, myślę, coś on tutaj chyba, coś nie tak ten gość mówi. Patrzę, pisze jak wół na przykład. Jakaś tam jeszcze inna rzecz, gada głupoty, nie wiadomo tam coś. Wiadomo, się okazuje. Biblia mówi, że wiadomo. Słuchajcie, to straszne. Ja kiedyś byłem zawstydzony, pamiętam, rozmawiałem z takim baptystą, przeczytałem jakąś książkę, to facet był podpisany doktor teologii, czy może profesor. I coś tam napisał, ja zapamiętałem, że to nie wiadomo coś, a ten do mnie mówi baptysta, a wiadomo, wiadomo. I mówi tam, Koryntian tego wymienił 3 miejsca. Ja otwieram czerwony jak burak. Zaufałem człowiekowi, że nie wiadomo, a to się okazało, że wiadomo. Ktoś po kimś powtarza jakieś głupoty po prostu. I zwróćcie uwagę też na to, że w chrześcijaństwie czasami się spotyka, że cytują, Einstein powiedział, tamten jeszcze powiedział. Mój pastor Bolesław Dawidow na to mówi, grzesznicy. Pamiętam taką sytuację, jak miał pewien ewangelista głosić na takiej wystawie. Nawrócił się malarz, on kończył już studia i zrobił wystawę skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy. I tam była prezentacja Ewangelii na obrazach i miał pomysł, że ponieważ uwierzył przez tego ewangelistę, przez jego głoszenie, że zaprosił go na swoją obronę. Ciekawa obrona, nie? Pracy magisterskiej. Obrazy, przychodzi ewangelista i ma głosić. Ewangelista się pomodlił, fajnie tego, idzie tam, krawat chyba nałożył, jeszcze to takie czasy pod krawatem się chodziło sobie, marynareczce, w garniturku, wchodzi i mówi, Boże, co ja zobaczyłem? Ci naukowcy w spodenkach poszarpanych, krótki, jakaś broda rozwikszone, połowy włosów z tej strony, tu łysy, tam coś, ten, tu jakieś ten, jakby niedomyty, śmierdzące, nie wiadomo jakie to przyszło towarzystwo. Jak on zobaczył tych ludzi, to go aż odrzuciło po prostu, że on ma to zaraz głosić. Odpacykowany, pod garniturem, rozumiecie o co chodzi, nie? Nawet nie wiedział do kogo idzie, tak jakby do jakiejś jamy wężów, żmij go wrzucili, do jakiejś nie wiadomo kogo. I on po prostu krzyczył, Boże ratuj, mówi, i widzę ich, i... A Bolesław Dawidow, wtedy nasz pastor mówi, no i co mówi, grzeszników zobaczyłeś. Ale to dobre, wiecie, tak patrzeć też w ten sposób. A nie taki, że to taki mądry, że jeszcze jakiś tam mądry i no, ten to no. I niekiedy w książkach chrześcijańskich się mówi, ten mądry to powiedział, a tamten, o, jak powiedział, o, widzicie. Dajcie spokój z tymi mądrymi. Tu jest napisane o tych mądrych. I dalej czytamy, a zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. I to ma wyleczyć ludzi z takiej cielesności, z takich stronniczości, z takich właśnie głupot różnego rodzaju, które prowadzą na manowce. I dalej nasze życie ma być chrystocentryczne, czyli skupione na Chrystusie, na Jego Słowie. I owszem, możemy czytać, ja osobiście czytam, studiuję takie różne wypowiedzi różnych ludzi tego świata, mądrych, że tak powiem, tego świata i tak dalej, ale chcę prześwietlać to wszystko przez Boże Słowo. Prześwietlać to przez Boże Słowo i pamiętać, że autorytetem jest Jezus Chrystus i Jego Słowo. Boże Słowo to jest najwyższy autorytet. I w tym wszystkim warto o tym pamiętać, gdy chodzimy z Bogiem przez ten świat. Powstańmy, uwielbimy Boga teraz.